Dobry wieczór, Krystyna Różańska-Gorgolewska. Witam w Arsenale Kultury, w którym dzisiaj o sztuce, nauce i technologii w jednym wydarzeniu, które ma misję kreowania cywilizacji XXI wieku na pograniczu rzeczywistości cyfrowej i analogowej. Program realizuje Rafał Polacki. Zaczynamy.
Arsenał Kultury.
Mat Planeta zróżniczkuje, przecałkuje, śpiewał Andrzej Zaucha w starym przeboju bohaterów Sigmy i Pi. A jakie ambicje ma dziecko Tomasza Wendlanda, najbardziej znane dziecko w Poznaniu Tomasza Wendlanda, czyli Mediation z Biennale. Bardzo mi miło widzieć i słyszeć ojca założyciela, dlatego że miał być w Anglii, ale w cudowny sposób pojawił się u nas w studiu. A skoro o gościach, to naszymi gośćmi dzisiaj będą dyrektor wykonawcza Biennale Monika Konkolewska.
Dobry wieczór.
Kuratorzy Patryk Lichota.
Dobry wieczór.
Artur Kłosiński.
Dobry wieczór.
I doktorant Instytutu Historii Sztuki Michał Szymański.
Dobry wieczór Państwu.
Szósty Mediation z Biennale 2018 Virtual Garden składa się z czterech wystaw, które prezentuje ponad 50 artystów z Polski i wielu krajów świata, ale my będziemy musieli powiedzieć o tym, co już niestety za nami, bo za nami wielkie wydarzenie na największych takich targach, na pewno w Poznaniu, jednych z większych pewnie w Polsce, jeśli nie największych, Game Arena. I tam nie wiedzieć czemu sztuka. Więc moje pytanie pierwsze do historyka sztuki. Czy to jest w ogóle możliwe, żeby łączyć takie dziedziny jak gry komputerowe, wirtualny świat i łączyć to z tak szlachetną dziedziną działalności ludzkiej jak sztuka?
Moim zdaniem zdecydowanie jest to możliwe, zważywszy na to, ja akurat jako
Doktorant koncentruje się właśnie w swoich badaniach na tym styku, na połączeniu właśnie, na tym jak gry, jako wydawałoby się właśnie taka najbardziej nowoczesna forma medium, recypuje tą bardziej tradycyjną. Mówimy o tym takim dawnej rzeźbie, architekturze i malarstwie. I wydaje się, że to nie jest właśnie zupełnie sprzeczne. Ja nie widzę tutaj o tyle kontrastu, a raczej pewną płynność. W ogóle podchodzę raczej jako badacz do sztuki w takich relacjach właśnie intermedialnych. No i tak interesem to właśnie biennale, którego jesteśmy tutaj teraz świadkiem, które się odbywa, jakby o tym doskonale świadczy. No, gry są takim szczególnym rodzajem medium, które jest najbardziej doceniane jako zjawisko kultury, jako właśnie taki swoisty tekst kultury, który właśnie pokazuje tego rodzaju płynność, a wręcz bym powiedział, że nie tyle bym kategoryzował gry komputerowe jako taką formę nowego medium, ale coś, co jest osadzone pomiędzy, właśnie zważywszy na jakby materię, którą się posługuje, na to, że ona spróbuje stworzyć pewien rodzaj symulacji rzeczywistości i w tym też celu inspiruje się właśnie taką bardzo tradycyjną architekturą, często właśnie gotycką, nawet barokową, czy właśnie formą malarską, kiedy jakby w samej formie przedstawienia jakby postaci, czy właśnie lokacji. Można powiedzieć, że dzisiaj po prostu do stworzenia gry jest potrzebny cały zespół ludzi, ale jakby jedną z podstaw są ci artyści właśnie, którzy odpowiadają za tą warstwę wizualną. Oni tworzą pierw szkice, tak zwane koncepcyjne, i one po prostu albo są opracowane w tradycyjnej formie, później w tej graficznej. Niemniej zawsze podstawą jest ta sztuka w takim tradycyjnym rozumieniu.
Więc... Czy jest taka dziedzina sztuki już wyodrębniona i zdefiniowana jako taka, która się tym inspiruje? To jest ten game art?
Dokładnie. Game art, w ogóle początkowo mówimy o takim zjawisku jak game patchingu. To znaczy w latach 90. po prostu hakerzy zaczęli przerabiać gry. Pierwsze gry 3D, takie jak właśnie w formie takich prostych strzelanek, jak Doom, czy właśnie Duke Nukem, Wolfenstein 3D, właśnie Nomen Omen. I one wykorzystały właśnie tą materię i właśnie we własny sposób, na własne potrzeby. Była taka słynna gra, pewnie każdy słyszał, Tomb Raider, i na przykład do tego ją modyfikowano w pewien sposób, żeby zwrócić uwagę na pewne zjawiska, na przykład właśnie na to, jak kobiece ciało jest postrzegane jakby przez graczy, że ten widz jest jakby rodzaju męskiego. No i jakby te dzieła jakby game patchingu, później nazwanego game arty, to w ten sposób komentowały. Nawet pojawiły się po prostu kuratorzy takich wystaw, najpierw w formie właśnie online, jak Annemarie Schneider właśnie, która sama była taką artystką właśnie game patchingu. Ja na przykład przerobiła taką słynną, no dzisiaj taką słynną grę online właśnie Counter-Strike, czyli taką strzelankę dla wielu graczy właśnie w sieci, tylko że z przesłaniem pacyfistycznym, nie? Takim właśnie pokojowym, no bo to jest typowo gra o militarnym charakterze, a tam na przykład ona zamiast broń zastąpiła właśnie sprayem, gdzie można było różne manifesty pokojowe przedstawiać, na przykład właśnie słynną pacyfkę czy różne hasła, i właśnie uderzyła jakby w to medium, nie? W ten sposób jakby postąpiła.
Nie? Mam nadzieję, że Tomasz Wendland nie ma zamiaru uderzać w jakieś medium, tylko raczej je poszerzać. Ja bym zapytała ojca założyciela, tak to ładnie brzmi, jednego historię, bo 10 lat temu pierwsze mediations w Poznaniu, tak? Mhm. Jak to się zaczęło, dlaczego, po co?
No nie, no to już są po prostu takie rzeczy, że mi się nie chce wierzyć, że to kiedyś było. Tyle się zmieniło, tyle to kategorii przeszło intelektualnych, artystycznych, świat się w ogóle zmienił.
Ale od malarstwa naskalnego żeście nie zaczynali, tylko jednak od tradycyjnych mediów.
Wie pani co? Kto wie właśnie? Kto wie, gdzie myśmy zaczynali? Myśmy zaczynali w momencie jakby wychodzenia z kompleksów Polski w stosunku do świata, bo w tym czasie, kiedy ja pokazywałem sztukę z Chin czy z Japonii na takim naprawdę wysokim poziomie, to się działo równocześnie po raz pierwszy w Zachęcie. A prace, które pokazywałem na przykład w Poznaniu, miesiąc później widziałem na Centrum Georges Pompidou, na postaci wielkiego baneru. Więc byłem po prostu dumny z tego, ale nie uważam, że to było dostatecznie radykalne i dostatecznie postępowe. To było jakby takie lizanie ran postkomunistycznych, powiedziałbym, i wpisywanie się w taki świat, że my też możemy być uczestnikiem wymiany światowej. Jak żeśmy już te rany polizali i był Anselm Kiefer i Marina Abramowicz i Kentridge i inni tacy Pistoletto i tak dalej, i tak dalej, to jakby taki następny moim marzeniem było jakby dać jeszcze więcej miejsca dla ludzi, którzy mają z tego skorzystać, a nie, jak to się dzieje, mówi, ogrzać przy dużych nazwiskach, co też jest bardzo potrzebne. Ale teraz wydaje mi się, myśmy poszli troszeczkę odważniej właśnie w świat cyfrowy. I to, co pan mówi jako historyk, jest, no, ja ogromnie się cieszę, że pan jest, bo to jest baza taka po prostu segregująca tą całą wiedzę, tą intuicję artystyczną i pokazująca jej zaplecze. Natomiast ja dzisiaj jechałem z Gudzęczynem, odwoziłem go na lotnisko z Chin z kuratorem i ja jemu tłumaczyłem, że jestem za mało odważny i za mało radykalny, bo jeżeli chcemy pokazywać intuicję przyszłości, to znaczy to, co wiemy, że będzie, to po co mamy to pokazywać? To jest właśnie ilustracja naszej intuicji. My musimy stwarzać nowe rzeczywistości. Jeżeli chcemy, to znaczy nowe rzeczywistości są czasami fajnie radykalne po to, żeby z tej radykalnej, absurdalnej, jakiejś super odważnej sytuacji spojrzeć na to, co się będzie wydarzać i powiedzieć, aha, my wiemy, w jakim to terytorium się wydarzy. My możemy nabrać pewnej refleksji z perspektywy wizjonerskiej jakiejś. A sztuka nie ma obowiązku być ilustracją, być profetyczna, ani nic innego. Nie musi być prospołeczna, antyspołeczna, antysemityczna albo jakaś cokolwiek, czy prokobieca. Po prostu no, sztuka jest jakimś wyrazem intuicji ludzkiej i dla mnie ta intuicja, jeżeli jest po prostu tylko ilustracją, to dla mnie jest na moim etapie myślenia jako kuratora jest po prostu marnotrawstwem tego potencjału.
Rozumiem, że nie ilustracja, ale też niekoniecznie sztuka taka mocno ideologicznie zaangażowana, Broń dlatego, Boże, że sztuka nie. ma wiele w sobie potencjałów takich, które bazują na jej odbiorze wizualnym, na przeżyciu, na emocjach i ta wartość nie jest redukowana tylko i wyłącznie do przekazu jakiegoś takiego światopoglądowego.
No nie, no w żadnym wypadku. Mamy Polskę w sytuacji właśnie takiej wojny ideologicznej i sztuka nie powinna w ogóle się w to mieszać. To jest sprawa, nie wiem, paru lat. To się za chwilę posprząta. I teraz zrobienie dzieła sztuki związanego z jakąś opcją polityczną, czy z jakimś stanem politycznym sytuuje tą pracę w konkretnym kontekście, ale jak się pojedzie z wystawą polskiej sztuki najnowszej do Szanghaju, to oni w ogóle będą na to patrzeć do góry nogami, bo dla nich to jest po prostu abstrakcja, jakaś kobieta z rogami, orzeł z dwoma głowami. No nie wiadomo w ogóle o co chodzi, w ogóle co z tym zrobić w innej kulturze. Natomiast chciałem tylko jedną rzecz powiedzieć, że mnie zawsze ciekawi to, że jakkolwiek śmiało bym pomyślał, to za chwilę wiem, że to tak i tak było. Jeszcze jakby jestem więźniem swojej wyobraźni, nie? I sztuka ma to do siebie, że ona sięga dalej poprzez to, że ona się po prostu wydarza i często tego obrazu można nie zrozumieć dzisiaj, ale za parę miesięcy już go będzie można zrozumieć. I właśnie tylko to by mnie interesowało i uważam, że tak, ja bym powiedział tak, moralnie, etycznie nie powinien robić sztuki, która jest ilustracją tego, co już jest. Tylko powinienem jako artysta mieć ten potencjał, żeby zaproponować ludziom to, do czego oni nie sięgają w swoim codziennym życiu, bo po prostu na to nie mają ani czasu, ani takiego strumienia jakby dezorientacji, żeby po prostu sięgnąć wreszcie gdzieś indziej. Tylko jest ta powtarzalność dnia, myślenia, schematów, układów politycznych, wszystkiego. A sztuka może być po prostu intuicją czegoś innego i dawać oddech.
To są wszystko ideały i to są wszystko jak gdyby cele, do których Tomasz Wendland, dyrektor artystyczny, dąży, tworząc Mediations Biennale. A ja zapytam dyrektor wykonawczą, jak się realizuje takie ideały?
To jest ciężkie pytanie.
Jak się tworzy Mediations Biennale? Jak się tworzyło te Mediations Biennale tegoroczne?
To jest naprawdę ciężkie pytanie, tym bardziej, że jestem od niedawna dopiero w zespole i dużo sprzątania, dużo bałaganu, co chyba wszyscy też wiedzą i nie będziemy chyba tego ukrywać, ale myślę, że rezultaty warto zobaczyć i naprawdę to, co się dzieje w Poznaniu dzięki Tomkowi, myślę, że naprawdę jest niesamowite. No, mamy sytuację taką, że sztuka w Poznaniu znika. Galerie się zamykają, wyjeżdżają, a tutaj 150 artystów z różnych krajów przyjechało, żeby coś nam pokazać, więc myślę, że...
To pani zadaniem teraz będzie opisać to clue mediations, czyli jednak to, co już jest poza nami, a odbyło się na Game Arena. Jak to wyglądało?
To nie może być moje zadanie, to musi być zadanie Patryka Lichoty.
Wskazanie palcem na Patryka Lichotę wskazujemy i my.
Tak, może odniosę się do tego, co Tomek jeszcze mówił o tych celach sztuki i takiej... Właściwie faktycznie może ona nie jest taka doraźna w takiej sytuacji czysto politycznej czy społecznej, ale ona trochę mówi nam o ogólnej kondycji człowieka współczesnego i tego, że tak jak mówimy, mamy ten przykład gier, które w zasadzie... jeśli chodzi o taką sztukę medialną, czy właściwie to jest ten, nie wiem, czy to jest warto jeszcze rozważać w ogóle, czy sztuka, czy gry są sztuką, czy nie, bo po prostu dla mnie to i tak jest jakby awangarda mediów, tak całościowo i to nam daje taki sygnał, to, że też gry od kilku lat zarabiają na przykład więcej niż przemysł filmowy, że nastąpiła pewna zmiana warty w kulturze w ogóle. I też to, ile przychodzi właśnie faktycznie skala tej imprezy Poznań Game Arena, teraz jedna z większych w Europie Środkowej, ale też w ogóle po prostu, że można zobaczyć, jak dużo, jak jest nowe pokolenie zainteresowane żywo, jak nawet ten ruch trudno z czymś porównać w ogóle. Może to były takie...
Ale zainteresowane, czy to młode pokolenie jest już, jak nazywacie państwo, w materiale dotyczącym Biennale już są cyborgami, czyli ludźmi tak głęboko wsiąkniętymi przez tą wirtualną rzeczywistość, że poniekąd już część z nich jest
tak, ale
sztuczna.
To nie odejmowałbym temu wartości. Myślę, że oni po prostu w inny sposób czytają rzeczywistość, ale nadal jej pragną i używają innych narzędzi do tego, żeby sczytywać te dane, sczytywać konteksty, symbole, przetwarzać to. Gry oczywiście są tym nośnikiem. Sztuka też musi się jakoś w tym znaleźć. My też pokazywaliśmy, bo właśnie, co jest jakby tym clue też tej zmiany, to, że gry oczywiście mają ten kontekst całej tradycji historii wizualnej, historii dźwiękowej, różnych rozwiązań, też teatralnych, filmowych, tam jest pełno klisz, to jest najbardziej syntetyczne medium właściwie, które ma wszystkie te przekazy, ale jednocześnie ma też ten aspekt rozgrywki, w sensie tego, że my gramy, mówimy o grach, czyli czymś, to jest interaktywne, czegoś, co na taką skalę w kulturze nie było. Tego, że mamy medium, które jest tak interaktywne i oczywiście media wcześniej służyły, były też, rozmowa jest medium, prawda? Ale teraz mamy też takie media, przez które możemy na nowo siebie czytać w ogóle. Też jakby jesteśmy w interakcji z sobą, mamy różne nowe warianty komunikacji z innymi ludźmi, które ekstrahują pewne wątki w ogóle tego, czym jest w ogóle komunikacja też tak naprawdę. Więc tutaj na tej wystawie sztuka, która w tym kontekście takim trudnym tak naprawdę, bo to jest też jednak, co by nie mówić, gry są progresywne. Oczywiście wyciągają różne wątki z popkultury, aczkolwiek popkultura, jak już lata 80. Culture Studies brytyjskie stwierdziło, że popkultura jest tak samo wartościowym tekstem kultury jak każdy inny i możemy w tym tak samo czytać jak w najwyższych dziełach, w najważniejszych galeriach w ogóle. Też możemy znajdować konteksty, podpinać to i czytać siebie poprzez to. Ale właśnie tutaj tym zadaniem tej wystawy może, która się pojawia na Poznań Game Arena, jest taka meta perspektywa tego, żeby spojrzeć na to właśnie, na te wątki, co już tak z boku trochę. Oczywiście mamy tam instalacje interaktywne, ale też spoglądamy, jak właśnie, jakim jesteśmy w momencie w ogóle, może jako ludzie w ogóle.
Czyli to też jest jakaś taka analiza już odbiorcy w pewnym sensie tej sztuki, którą również mu pokazujecie, ale czy w tym momencie troszeczkę nie idziemy na łatwiznę? Czy to nie jest tak, że odbiorca, który... właściwie poprzez sztukę miałby ten moment wyciszenia, kontemplacji, nie podążamy za jego najprostszymi, takimi najłatwiej zdobycznymi przyjemnościami, gdzie on właśnie może pograć, czy my nie schlebiamy, mówiąc wprost.
No wie pani co, jak się przychodziło koło stoiska, na którym było w ogóle otwarcie, chyba w szóstce było targów i tam było stoisko Sprite'a, i stamtąd się wchodziło do naszej hali numer jeden, to właśnie była kompletna odwrotność. Tam był rzeczywiście wirtualny ogród, olbrzymia przestrzeń, penetrujące przestrzeń lasery i drzewka. Więc się wchodziło w takie wyciszenie kompletne właśnie i otwarta przestrzeń dlatego, że ten oszołomiony ilością doznań młody człowiek najczęściej wchodził w taki las, w którym nagle po prostu było tak, jak wyjście z dyskoteki na ulicę. No i być może było to dosyć trudne dla niego, to zmiana klimatu, ale my jesteśmy chyba po to, żeby dać tą przestrzeń drugiemu człowiekowi. I zawsze jest ta taka walka o ilość odbiorców, liczenie, czy wystawa miała dużo odbiorców, czy nie. A tutaj akurat chyba naszym takim zadaniem na PGA jest...
No to mieliście zapewnione akurat, jeśli chodzi o ilość odbiorców, bo to jest impreza, która rzeczywiście tysiące widzów ma.
Ale byliśmy troszeczkę na uboczu i byliśmy troszeczkę inni. Co jest bardzo fajne w mojej tej długiej karierze kuratorskiej, że pojawiają się czasami ludzie, których nie znałem i przychodzą do mnie po wielu latach i mówią, wiesz Tomek, bo... w Inner Spaces, to ja kiedyś byłem tam w tej piwnicy i wiesz, tam naprawdę tam przeżyłem taką rzecz jedną, wiesz, fajną, albo poznałem coś tam, ja w ogóle tam myślałem, co to jest sztuka nowoczesna i tak dalej. I to są dla mnie takie jakby sytuacje, kiedy może to chodzi o jedną osobę, ale ta osoba jest w stanie potem udźwignąć bardzo, bardzo wiele, bo gdzieś tam jej się to w życiu zmieniło. I wydaje mi się, że akurat w tym roku Hala nr 1 miała taki charakter dla tych osób, które mają potrzeby czegoś więcej.
Ja myślę, że wrócimy do tego tematu, ale już wrócimy do tego, co obecnie możemy zobaczyć w ramach Mediations Biennale po krótkiej przerwie muzycznej.
Zacząć od środka, wśród kamienic plotka, że to horror w opłotkach. Jeden kolo ma ziarno i je pali aż parno. Wszędzie dyma z czarno, można ciąć huskwarną. A jak ziarno zasadzisz, to ci zniknie jak wanisz. Kliknie jak klawisz, a się wzdrygniesz jak panisz. Jo, bo to nie ziarnko, pod farmerskie wdzianko. To cię zarazi i nic nie poradzisz. Jakby pytał kto, ja ten kolo jestem. Mam plan niecny i szpetny jak wujek Fester. Mam torby ziaren, ale nie myl ich z towarem, bo to podlewasz wokalem, owocuje ci tekstem. Ruszam na misję, jak Apollo wszystkie. Daj to na wizję, może puszczą sąd pod naciskiem tych korzeni. Wypleni cały ich biznes, a gdy się zmieni, wtedy podzieli się zyskiem.
Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą. Jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną. Zasadzimy ziarno, pole którego po horyzont nie da się ogarnąć. Dla jednych trutką, a dla innych karmą. Jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marną.
Mam hip-hopowe ziarno jak USZ. Myślisz, że to grzech? Śmiertelny jak BSD. Skór zielony jak mech, punkty czuły jak węch. Sedno sprawy jak sęk, jednoczący się dźwięk. Yo. Wydaje dekret jak król czy regent, że można już sadzić i się bawić jak czy reggae. I nie mówię ci co ty masz robić, bo nie wiem, to ty trzymasz tą wiedzę. Wykorzystasz ją w to wierzę. I obudź się szybciej, ideały goń, gdy złapiesz, trzymaj jak wiele ją klikcie. Święty jak papież, to nie zajdziesz dzisiaj nigdzie. Nie, bo luzuj tam, gdzie cię ciśnie. Szydera, choćby jedna na milion. Nie ma szans, my i tak przemycimy ją. W końcu padnie ostatni bastylion. Do godnej chwili zasadzimy ją. Szydera, choćby jedna na milion. Nie ma szans, my i tak przemycimy ją.
Fałszywych pretensji czas, umysłowej impotencji czas. Poświęcony negatywnej intencji, jak wielu to kręci mimo konsekwencji. Ja preferuję relaks, rytmie roots, reggae, raga. To w dobie chaosu idealna przeciwwaga dla chorych ambicji, całej hipokryzji, dla dźwięków w eterze i dla dźwięków na wizji. Więc sadzę, gdzie tylko da się nieść.
śmiertelne ziarno, pole którego okiem nie da się ogarnąć. Dla jednych trudką, a na dla innych karmą. Jednym błogosławi, innym przyszłość wróży marno. Szydera, choćby jedna na milion, a nie ma szans, my i tak przemycimy ją. W końcu upadnie ostatni bastylion, do godnej chwili zostawimy ją. Szydera, choćby jedna na milion, a nie ma szans, my i tak przemycimy ją.
Arsenał Kultury.
I wracamy do programu Arsenał Kultury. Dzisiaj rozmawiamy o wirtualnym ogrodzie Mediations Biennale 2018, szóste już Mediations Biennale. Tomasz Wendland, jak wspominałam, bardzo się cieszę, że jest z nami w studiu, bo miał być w Anglii, ale z Anglii prosto przyjechał jeden z naszych gości, Michał Szymański, który w przerwie dowiedzieliśmy się, że również był na podobnej wystawie, która obecnie w Victoria i Albert Museum w Londynie jest.
Tak, no wystawa jest aktualna Video Game Art. I bym powiedział, że bardziej dosłownie traktuję ten materiał źródłowy właśnie związany z grami. To
Panie
znaczy,
Tomaszu, naprawdę tutaj to widzę równocześnie równorzędne imprezy. Poznań tak. I Londyn.
No są trochę za nami, bo oni robią to bardziej klasycznie.
I mamy tu faktycznie no, recepcję jakby konkretnych tytułów, gdzie na przykład taka gra jak Bloodborne, jest przedstawione są jej właśnie szkice samych twórców, tak zwane właśnie koncept arty, gdy mamy fragmenty jakby z gry takie jak The Last of Us, gdzie opisany jest problem właśnie takiej filmowej narracji. Ona najbardziej to jest tego typu gry właśnie też mają swoje takie zjawiska, bym je wyodrębnił jako też malarskość i filmowość. Zresztą jedna doktorantka u nas na łamie się tą filmowością zajmuje. No i to zostało tak zilustrowane na tej wystawie. I to dotykamy bardzo ważnego problemu. Jak w ogóle podejść do przedstawiania takiego medium, jakim są gry właśnie na wystawach, nie? Takich tradycyjnych. Jest to dosyć problematyczne, bo z jednej strony można zaryzykować taką zupełną dowolnością, taką transpozycją właśnie, gdzie mamy takie oddalenie, a z drugiej wcześniej nie jest takie przekazanie tych wrażeń do końca możliwe. Tu państwo słusznie powiedzieli właśnie o tej interaktywności, która jest nie do osiągnięcia i którą nie ma sensu zastępować właśnie na takich wystawach, nie? Bo jakby to jest inny rodzaj jakby recepcji faktycznie, że tego rodzaju imersji się jakby nie osiągnie. Jak się spróbuje to zrobić, no to faktycznie no to będzie zatarta taka za duża granica między grom a tą formą dzieła nowomedialnego. A powiedzmy sobie szczerze, to znaczy gry nie potrzebują tego rodzaju promocji, nie sobie jakby zdają z tego sprawę. Nikt, żaden z twórców nie musi mówić o tym, że gry są czy będą jakimiś dziełami. Myślę, że to jest w świadomości graczy. I one są na tyle złożone medium i na tyle się różnicują, mają swoje własne ambicje artystyczne, że jakby swoimi drogami do tego podchodzą. Bo oczywiście mamy ten główny mainstreamowy rynek, mamy miliony dolarów wydawane na tworzenie gier i także te zarobki, jak pan słusznie zauważył, są większe niż w przemyśle filmowym. A z drugiej strony zaczęli pojawiać się twórcy złożone ze zespoły złożone z paru osób, które tworzą tak zwane gry indie, independent. One oczywiście też już weszły w pewien mainstream, niemniej to są na przykład zespoły tak z 4 do 10 osób i tworzą takie gry inspirowane jakimś konkretnym malarstwem. Na przykład Tormentum Dark Sorrow, dosyć uproszczona jakby mechanika gry, niemniej tła ewidentnie inspirowane właśnie malarzem Beksińskiego.
Bałam, że nam gry komputerowe zdominują ten program, także grubą kreską teraz odcinam temat gier komputerowych i części Mediations Biennale, która miała miejsce na Game Arena i przechodzimy do tego, co możemy w Poznaniu teraz obejrzeć. Mój wzrok kieruje na Artura Kłosińskiego, którego znam, jego twórczość z Facebooka i to jest dosyć tradycyjne medium, którym on się posługuje. Bardzo malownicze, kontemplacyjne. Kurator Artur Kłosiński, proszę państwa, Znaki Miasta w ramach Mediations tak, Biennale. Tak.
Zdecydowaliśmy się...
Akty wandalizmu, jak tutaj czytamy.
Tak, tak. Zdecydowaliśmy się to robić, znaczy przed, to cała ta impreza była, ta sytuacja była przed Mediations Biennale, od marca do września. Gdzie zaprosiłem około 11 artystów, gdzie oni przyjeżdżali za każdym razem, raz albo dwa razy w miesiącu i robili swój znak. I takich znaków jest około 40 albo 50 w Poznaniu.
To są kody QR?
Nie. To jest... to było... Nie mieliśmy żadnego tematu. Oni mieli postawić po prostu swój znak. A dlatego to powiedziałem, że te znaki były małe. Czy często te znaki... Jeden chyba był duży mural, ale tak to były znaki małe. I my się wpisywaliśmy między street art a wandalizm. To znaczy często robiliśmy te znaki w miejscach, gdzie świadomie wiedzieliśmy, że ten znak będzie zniszczony szybko albo będzie ulegnie wandalizmowi. I o tę sytuację też nam chodziło. Na Gwarnej 7 tam zaprezentowaliśmy te znaki i o dziwo one istnieją do teraz. Ale w dużo miejscach one są w sytuacji, gdzie został uwidoczniony ten upływ czasu. I to nam, ta sytuacja nam, o to nam też chodziło, nie? Żeby to wejść w tą tkankę miejską.
Mediations Biennale, takie futurystyczne wydarzenie. Ja tutaj widzę nazwiska znanych mi artystów. Witold Zakrzewski, Mark Maksymowicz, tak. Anna Sienkowska. Także tak. Postawił pan na sprawdzone konie.
No ale nie tylko. Jest też. Oni zrobili fajne prace. Akurat Witek miał taki pomysł, żeby swoją pracę umieszczać w kontekście innych prac. Takich właśnie aktu raczej wandalizmu. I ta Ania Sienkowska akurat jest taka dość prasa, można powiedzieć, że prawie, że polityczna, taka feministyczna. A Mark Maksymowicz jest taki bardzo malarski. To jest każda praca jest inna. I
gdzie szukać tego? Znajdziemy, jak pojedziemy na Gwarną?
Wyróżniam tak, się. Na Gwarny 7 jest to, no. Na Gwarny 7. I jeszcze są tacy, jak Som Art, z tymi jego twarzami przyjaciół, gdzie on rysuje swoich przyjaciół, po czym rozwiesza ich, rozlepia ich w mieście, czyli jakby dzieli się tym, co ma najcenniejszego. I jest też taki twórca jak Anton Essen z Niemiec i on też zrobił bardzo ciekawe z Brexitem piłkarzy sławnych, takie znaki robił. No i dużo innych jest ciekawych, takich właśnie wpisujących się w tkankę miejską, ale to jest nie tylko, bo my tą sprawę rozreklamowaliśmy w internecie i też jakby one funkcjonowały. Te sytuacje na Facebooku, gdzie na niektóre prace mieliśmy 30 tysięcy wejść. Także ta sytuacja jest nie tylko w tkankę miejskiej, ale też przenieśliśmy ją w sytuację wirtualną.
I rozumiem, że w te prace jak gdyby można ingerować i to jest wpisane w te prace, ale rozumiem, że nie będziemy zachęcać gości Muzeum Archidiecezjalnego, żeby ingerowali w te obiekty, które w tym Muzeum Archidiecezjalnym jest. Bo strasznie futurystycznie, a teraz mamy tutaj murale, tradycyjne medium, Muzeum Archidiecezjalne i potem mamy jeszcze wystawy w bibliotekach.
Ale przepraszam się wtrącę jeszcze, wszystkie te rzeczy łączy jednak ten internet, czyli łączy jednak ten nowoczesny nośnik, gdzie tam to prezentujemy, umieszczamy to w różnych miejscach na świecie, te sytuacje, czyli wszystkie te, o których mówimy, te wystawy, łączy też te nowoczesne media.
No, Artur pokazuje to w Muzeum Sztuki Współczesnej w Nowym Jorku. Wbija się w inną strukturę.
Miejsc, które są na tej wystawie i w sumie może budynków i ożywiania i tkanek.
Tak.
Bo to myślę, że jest ważne. 6 lat temu mogliśmy oglądać synagogę dzięki Tomkowi Wendlandowi i Mediations Biennale. W tym roku możemy wejść do Starej Biblioteki na Raczyńskich, na Świętym Marcinie, no i do rzeźni, która jest zaraz wykupiona, zaraz ma zniknąć.
Ostatni moment już chyba.
Tak, myślę, że tak. No i to jest niesamowite. Na to też powinniśmy kłaść nacisk. No nie pokazujemy już w Muzeum Narodowym, ale otwieramy bibliotekę dla ludzi. Więc to jest, myślę, też ważne, jak mówimy o...
Znaczy, są już plany na 2020 rok, ale nie zdradzę.
Ale to jest tajemnica.
Ale to jest
no,
też nie zdradzę.
To
jest też ciekawa sytuacja.
Po prostu mega interesujące. Po prostu, ojej.
Że my wykorzystujemy tą rewitalizację dzięki artystom, gdzie oni jakby... warunki tam są bardzo trudne, bo to nie jest łatwo zrobić wystawy w bibliotece czy w starej rzeźni.
Gdzie nie ma prądu, prawda?
Że oni się wpisują w te trudne warunki, ale wiedzą o tym z góry. W trudne warunki wpisują, żeby zrobić tą rewitalizację, tą chwilową rewitalizację. Wiadomo, że tego nie zrobimy, że biblioteka tak nie będzie czynna przez 10 lat, tylko my pokazujemy być może drogę, jaka jest możliwa na Świętym Marcinie, czy droga, jaka jest możliwa w przyszłości dla rzeźni.
Wirtualny ogród, to teraz jak rozumieć ten wirtualny ogród w takich właśnie miejscach jak Muzeum Archidiecezjalne, biblioteki? Co zobaczymy w Muzeum Archidiecezjalnym?
Nie, może o
muzeum... pytanie dla...
Nie, no może o Muzeum Tomek opowie.
Ja mogę powiedzieć generalnie tak, że mnie...
Dobrze, czyli najstarszy mówi o muzeum.
Mnie interesuje od początku mediacja i widocznie mam taką osobowość jakąś taką, bo byłem najmłodszym z 3 braci. Jak 2 braci się waliło takimi poduchami z łóżek dużymi, to ja się waliłem z nimi małą poduszką, ale byłem szybszy. I po prostu zawsze byłem tym najmniejszym, małym mediatorem między nimi, pewnie jak się gonili. Może to we mnie gdzieś tam zostało, ale generalnie ja nie lubię przemocy i dla mnie również jest taka przemoc intelektualna, że idziemy w jeden kanał, a ja sobie mówię, a co by było, gdyby jeszcze było inaczej i dlaczego nie pokazywać sztuki współczesnej w kontekście baroku, średniowiecza i pokazywać, że wtedy ludzie mówili tamtymi mediami o współczesnych swoich intuicjach i byli kreatywni za pomocą drewna, farby olejnej czy tempery. Za pomocą pewnej symboliki i tak dalej, jak my spojrzymy za 100 lat na naszą sztukę i ktoś powie, to stare śmiecie, to będzie nam przykro. A ja bym chciał, żebyśmy po prostu przestali myśleć historycznie w takich sytuacjach, tylko myśleć kreatywnie. I czy mówimy o grach komputerowych na PGA, czy mówimy na przykład o generującej się rzeźbie w 3D, którą robi Jakub Cikała z Akademii z Katowic, gdzie badają sztukę współczesną i cały świat cyfrowy i nagle to jest obok jakiejś rzeźby gotyckiej albo na rzeźbie gotyckiej kładzie taki wyplotowany kawałek ze styropianu czy jakieś tam gąbki, no to jest dla mnie po prostu, to jest energetyzujące mnie, to mi pozwala myśleć, to mi daje wolność przede wszystkim myślenia. I tą samą wolność mi dają różne inne sytuacje, na przykład Jan Peterson, tak facet, który wystawił na ostatnich Dokumenta, on robi nam wystawę za darmo, dlatego, że kocha całą sytuację naszą i on bierze starą szkołę i mówi, świetnie, że robisz tej starej szkole, nic tam nie zmieniaj, bo ja chcę się odnieść do starej szkoły, ja nie potrzebuję White Cube'a, bo White Cube'a ma w Nowym Jorku, a tutaj mam starą szkołę, która już se nie wraci, jak za chwilę pójdzie remont.
Biblioteka.
Tak. Bo to było stałe liceum ogólnokształcące, do którego mój ojciec chodzi. I on bierze na Świętym Marcinie i on tam robi instalację mega zaawansowaną naukowo pomiędzy nauką a technologią i teraz oddaję głos Patrykowi, bo Patryk więcej na ten temat powie.
No właśnie, Jan Patryson tak nazwał ją site specific właśnie, że instalacja, która jest dedykowana danemu miejscu, ona się składa z kilku elementów, znaczy w sumie całkiem sporo jest tych elementów, które się odkrywa i odkrywa się zależności między nimi. Po pierwsze on używa takiej, bo to jest artysta dźwiękowy, w sensie on jest kompozytorem, ale też dostał parę lat temu główną nagrodę taką w dziedzinie sound art, czyli sztuki dźwięku, która już jakby wykracza poza tą kompozycję muzyczną. I on też tam stworzył taką sytuację, po pierwsze, że użył takiej metalowej rury, w którą włożył specjalny głośnik, który dawał takie bardzo niskie częstotliwości, takie częstotliwości, które słyszymy z ciałem. I to był taki kontrapunkt w ogóle do całej takiej jeszcze, do po pierwsze pracy wideo, która przedstawiała skrzypaczkę, pięknie nagraną skrzypaczkę, która grała takie... To nie były właśnie jakby frazy muzyczne, tylko właśnie te detale, które są pomiędzy muzyką. W zasadzie takie preparowane dźwięki, oczekiwanie na zagranie tonu. Więc tam było dużo takiej kontemplacji i skupienia. Do tego były fotografie z takich performance'ów, które on robił w lesie, nagrywał wideo, gdzie pokazywał fragmenty, w ogóle to jest w sumie trudno to opowiedzieć, właściwie to ta wystawa jeszcze jest i ta praca, więc gorąco zachęcam, żeby to zobaczyć. Jest tam szereg kontekstów, jest to też opisane dokładnie, ale na przykład tam jest taka jakby zrobiona z drewna czy z tektury taka maska byka, czy kogoś takiego zwierzęcia, które jest specjalnie oświetlona. Ona też się pojawia jako detal w fotografiach, które pokazują też ciała ludzkie. Jest też taki olbrzymi wydruk skóry w makro w ogóle, który widać, po prostu ta skóra jest jakby wypełnia prawie całe pomieszczenie w ogóle, to jest tak powiększona. Więc tutaj mamy ileś tych takich elementów, które są wpisane w ogóle właśnie w tą taką dawne pomieszczenie klasy szkolnej. W ogóle.
Ja bym powiedział, że można by wyobrazić sobie taką sytuację. Ktoś bierze White Cube'a i robi wydruk wyplotowany, bo to wydruk nawet drukarski byłby zły, ale wyplotowany cztery ściany klasy, stary parkiet, stary sufit, stare lampy i rozwaloną instalację elektryczną. To by musiało być strukturalne. To by nie mogło być płaski wydruk w trójkolorowy czy coś, czy cztero. I on jest beneficjentem, bo on sobie z tego zdaje sprawę, że
to pomieszczenie jest jego środkiem wyrazu. To nie jest tak, że on jest site specific, tylko że to jest część jego wypowiedzi. On bez tego pomieszczenia nie mógłby tego powiedzieć. On mówi tym pomieszczeniem.
Taka w ogóle jest.
No I my mówimy po prostu całymi pomieszczeniami.
To są w pewnym sensie takie samograje. Ja pamiętam swego czasu taką wystawę właśnie w Starej Rzeźni. To tam naprawdę nawet drobna praca powieszona w tym specyficznym pomieszczeniu, jak jeszcze człowiek ma świadomość tego, co się rozgrywało, co się działo w tym pomieszczeniu, no to już naprawdę tam można by wazonik z kwiatkiem postawić na tych kaflach i to też by działało.
Znaczy tu nawet nie to chodzi. Po prostu my tej biblioteki w ogóle nie zmienialiśmy. Nie zmienialiśmy kolorów ścian, nie zmienialiśmy oświetlenia, artyści wchodzili i to też jest niesamowite przy Mediations Biennale, że pieracy nie przyjeżdżają, one nie są montowane, tylko artyści przyjeżdżają wraz z pracami, oni sami je montowali. Tydzień chyba byli w Poznaniu.
Ale na przykład myśmy wobec biblioteki byli bezradni, bo oni przyjeżdżają z pracami i nagle mówią, ja chcę tu. Nie? No tak, i ja mu nie powiem, że nie tu, bo to tak jakbym mu po prostu nogę obciął.
Ale to jest wspaniałe, bo ta praca się na nowo rodzi. Ona w sensie powstaje w zasadzie w jakiś sposób. Oni przywożą ze sobą jakieś komponenty, tak jak właśnie Zontak, ale później on tą pracę tworzy i ona jest właściwie w jakiś sposób unikalna też właśnie, że on bierze ten kontekst tego miejsca i uwzględnia go i no oczywiście właśnie można by było ją próbować wydrukować i przenieść później jako środowisko, ale on to robi właśnie tu, w tym danym miejscu i to jest właśnie też duża zaleta.
Jak przyjechali, szli schodami do góry i nagle powiedzieli, chcemy tu. Ja nie wiem, co oni chcą pokazać, ale skoro mówią, że chcą tu, no, to widać, że mają jakiś
pomysł. To jest rewelacyjne.
No tak, ale też Ola Lewin, weszli, która jest na parterze, przecież ona zobaczyła okna i mówi, ja będę robić ogród taki jak te okna i chcę w tym pokoju i to jest niesamowite.
Czyli artyści się wam kłócą między sobą o miejsca, które im dajecie.
Nie, wie tak pani, to nie. To jest mniej więcej tak jak matematyka, że pewne cyfry się zgadzają i to się po prostu się czuje.
A chciałam też zapytać o doświadczenie pracy z artystami spoza Polski. To są często artyści z Chin, bo tak jak pan wspomniał, od samego początku Mediations Biennale właściwie zaczęło nam taką sztukę w Poznaniu pokazywać, jako jedno z pierwszych takich wydarzeń. I na ile to jest odrębna sztuka od tego, do czego jesteśmy przyzwyczajeni w Polsce, na ile coś nowego wnosi do naszej percepcji i na ile ona, ci artyści chcą czerpać albo widzą jakiś potencjał w tym, co my im pokazujemy.
Ja zaraz koledze chciałbym, żeby, bo jestem sobie ciekawy, co będzie mówił, ale odpowiem na to pytanie. W języku japońskim na słowo ja jest 5 pojęć. Więc jeżeli się coś tłumaczy na japoński, to mnie pyta Japonka, dobrze, ale jaki ja mówi? Ja mówię, jaki ja mówi? Ja mówię. Ona mówi, ale który ja? Więc jeżeli jest 5 pojęć na pojęcie ja, to u nich powiedzenie tak czy nie jest bardzo relatywne. Więc z nimi negocjowanie wystawy.
To mówisz o rozmowach o sztuce.
Dokładnie. I teraz ja się dowiedziałem, ja się dowiedziałem, że w polskim języku jest więcej też pojęć ja. W angielskim jest me and myself. I, me, myself. Nie? Więc już są trzy. I się używa inaczej. Ale my nie zdajemy sobie z tego sprawy. I w takich negocjacjach, i to są Japończycy, Tajwańczycy, Koreańczycy i jeszcze inni Mongołowie i tak dalej. Trzeba po prostu być z jednej strony bardzo ostrożnym, bo... A z drugiej strony, kiedyś, powiem tylko jedną jeszcze anegdotę, dostałem kiedyś z Hongkongu propozycję wystawienia sztuki koncepcyjnej fotografii z Hongkongu. No więc byłem strasznie ciekawy, bo to niby sztuka konceptualna w Poznaniu i tak dalej, nie? Jak oni przysłali te zdjęcia, mi się powolutku tak otwierały, to co przy każdym zdjęciu po prostu pękają ze śmiechu. Bo się okazało, że konceptualizm ten poznański, czy sztuka koncepcyjna, a sztuka myślana przez nich, jeszcze fotografia, po prostu były dwie różne bajki i po prostu musiałem się z tym pogodzić, że moja idea konceptualizmu musi być bardzo zrelatywizowana.
A im chodziło o komiks.
Znaczy chodzi o to, że to co mamy teraz, przecież to jak my postrzegamy świat wirtualny, a to jak oni postrzegają świat wirtualny, to są zupełnie dwie różne bajki, przecież oni nawet inaczej o tym mówią, ale to może ty lepiej, wiesz, przepraszam. Ty.
Właśnie, chciałbym się tego ustosunkować.
Arsena kultury zbliża, już było na pani, jesteśmy na ty.
Co to właśnie...
Musisz powiedzieć, kto mówi.
Michał Szymański.
Co do jakby tego, że zgadzam się tutaj z Państwem w kwestii podejścia właśnie do tej relacji właśnie, że uważam, że historia sztuki cała opiera, zawsze się opierała na tej relacji między tym, co stare i nowe. Nie tylko się nie wyklucza, ale to jest tego rodzaju synergia, ona jest niezwykle owocna artystycznie i poznawczo i tym bardziej pozwala podejść i jakby poznać to, co dawne. Nie? Jakby, no nie mówię tylko właśnie o samych grach, ale sztuka w ogóle w swojej zasadzie, począwszy od malarstwa właśnie naskalnego przez dalsze jej jakby przez dalszą ją ewolucję, czy to jest sztuka dalej renesansowa, wchodząca jakby w próbę przekazania rzeczywistości, czy nawet ta, czy później abstrakcyjna, niby wydawałoby się, że od niej się oddalająca, to wszystko jest na równym poziomie transpozycja rzeczywistości. Jakby pojęcie realizmu też się jakoś tam rozmywa. No ja właśnie takie, tego rodzaju działania, jak umieszczanie właśnie jakichś obiektów nowoczesnych, jakby w dawnych wnętrzach, czy jakby odwrotnie, czyli jakby jest po prostu, jest jakaś forma nowoczesna, a przedstawianie jakieś tradycyjne, to jest jakby zupełna podstawa. Też tak się historii sztuki zawsze uczyło i powinno. Zanim ktokolwiek ma już pewne predyspozycje zainteresowania na przykład sztuką współczesną, to bez poznania podstaw po prostu pewnych terminów i tego, co się działo, no to po prostu nie jest w stanie zupełnie tego zrozumieć. I to jest też kwestia podejścia do świata wirtualnego. Ludziom się wydaje, jak kojarzą to, że pojęcie wirtualności, że ona ma całkowicie zastąpić rzeczywistość. No nie, właśnie rzecz w tym, że ona jest wyjątkową taką syntezą tego, co jest no, materialne, a tego,
ale to
co,
jest
jak,
właśnie
tego,
to nasze postrzeganie świata wirtualnego. Japonii, to jest właśnie nie, to jest niezwykle.
Wydaje mi się, to znaczy, no takie media, właśnie gdy komputery zupełnie to łączą, może na poziomie sztuki konceptualnej wydawało się to różne. Jednakże właśnie na takim, no to jest to trochę, jest to inna kwestia. Wydaje mi się, że to jednak łączy, nie, że pojęcie takiej wirtualności. Znaczy jest płynność oczywista w naszym cywilizacyjnym, codziennym życiu. Postrzegamy świat też przez te komórki, tak kolekcjonujemy informacje, ale to nas całkowicie nie oddala od świata, bo my nie żyjemy w hełmach. Nawet jak technologia VR wejdzie już na niesamowite poziom, ale proszę mi uwierzyć, że to jest bardzo daleko od tego, bo to tylko tak wydaje się, ludzie mówią, jak to jest niezwykle, ale ta technologia ani nie będzie długo upowszechniona. Grafika jest o wiele gorsza jakby, czyli ta poziom percepcji niż w tych grach zwykłych, jak się zakłada ten kask, więc od tego jest daleko. Niemniej to nigdy nie zastąpi, wydaje mi się, rzeczywistości, a będzie takim eleganckim, płynnym przejściem właśnie między jednym a drugim.
I oby tak było. Od Tomasza Wandlanda dowiedzieliśmy się, ile jest znaczeń na słowo ja w języku japońskim, ale od pani Moniki dowiemy się, jak widzą wirtualną rzeczywistość.
Ja tylko
tak?
oglądałam raz program, ale rozmawiałam z nimi, ja tutaj no właśnie z Tajwańczykami miałam okazję rozmawiać, no i oni mają zupełnie inne pojęcie na świat wirtualny, znaczy mają zupełnie inne słowo, tylko że teraz niestety...
Ale są bardziej, czy są
polecam
mniej?
Polecam internet, znaczy to jest zupełnie coś innego. Patryk, wiesz coś na tym? Bo nie, ja ci pozrobiłam, ale po prostu...
Myślę, że można też spojrzeć, oczywiście są te różnice kulturowe, ale jakby wyciągać takie konkretne przykłady z historii kultury, to ta wirtualność tak naprawdę nam towarzyszy właśnie od początku kultury, w różnych iteracjach. Że my jesteśmy takim, to jest nasze jakby takie istocie człowieczeństwa, właśnie może to nawet jest jakiś pewien wymiar, że my sobie cały czas tworzymy taką nadkonstrukcję, nadsiatkę i w różne formy nawet zapisu tego, że my się przenosimy, tworzymy jakieś sztuczne światy, sztuczne pojęcia, że to tylko jest po prostu, są inne narzędzia, którymi używamy i te narzędzia czasem, one mogą być coraz bardziej zaawansowane, coraz bardziej dokładne i ta wirtualność może być udawać już, imitować rzeczywistość, ale w zasadzie to może nawet nie o tym, na tym to polegać. Może być proste doświadczenie, które wciąż będzie tym doświadczeniem wirtualności.
Na tym musimy już kończyć. Bardzo Państwu dziękuję za uwagę. Dzisiaj bohaterem naszego Arsenału Kultury było 6 Mediations Biennale 2018. Program realizował Rafał Polacki, a goście w studiu to ojciec założyciel Tomasz Wendland,
najgorszy
dyrektor wykonawcza Monika Konkoleska i kuratorzy Patryk Lichota i Artur Kłosiński i doktorant Instytutu Historii Sztuki Michał Szymański, a żegnam się z Wami ja, Krystyna Różańska-Gorgolewska i słyszymy się za tydzień w Arsenale Kultury po 22:00 i proszę Państwa, Mediations Biennale trwa. Szukajcie na Facebooku. Tak, panie Tomaszu, proszę.
Ja chciałem tylko jedną rzecz zapowiedzieć. Przyjdźcie 27 października na performatywną noc Biennale, bo będzie niezła jazda.
27 października gdzie?
W bibliotece.
W bibliotece. Tym się żegnamy. Dobranoc.